podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochut. Wojna na Ukrainie zmieniła sytuację w Europie na wielu poziomach. Jednym z miejsc, gdzie to jest szczególnie odczuwalne, jest Mołdawia i separatystyczna Republika Naddniestrza. Ta ostatnia przeżywa chyba najtrudniejsze chwile od swoich początków w latach 90. Ale czy to oznacza, że jesteśmy bliscy reintegracji Mołdawii i Naddniestrza? O tym właśnie będę rozmawiał z Kamilem Całusem. Witam serdecznie.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Dosłownie chwilę przed tym, jak zaczynamy nagrywać tą rozmowę, pojawiła się informacja o tym, że Mołdawia będzie pobierać cła za towary trafiające do Naddniestrza. Myślę, że to trzeba trochę wytłumaczyć. O co tu właściwie chodzi? Bo pozornie wydaje się to zrozumiałe. Oczywiście Naddniestrze jest republiką separatystyczną, ale z drugiej strony formalnie częścią Mołdawii, więc wydaje się logiczne, że towary trafiające z innych państw do Naddniestrza przekraczają tą granicę państwową właśnie na granicy Mołdawii. Więc dlaczego to jest taka wielka zmiana? I właściwie skąd się ten ruch wziął?
Jasne, to rzeczywiście jest wielka zmiana. Decyzja w sprawie zmiany kodeksu celnego mołdawskiego została podjęta pod koniec zeszłego roku. Ten kodeks wszedł w życie z 1 stycznia i ku, jak się wydaje, zaskoczeniu nawet samej strony naddniestrzańskiej, zlikwidował on coś, co nazywa się dość popularnie ulgą celną dla przedsiębiorstw naddniestrzańskich. O co chodzi? Generalnie do tej pory, tak naprawdę od momentu powstania Naddniestrza, Mołdawia wychodziła z założenia, że by, powiedzmy tak, łagodzić stosunki z tym parapaństwem. Pamiętamy, że w 1992 roku doszło do wojny, tak? Która trwała przez pół roku. Nie będzie ona pobierała ceł, ani importowych, ani eksportowych, od przedsiębiorstw naddniestrzańskich. Innymi słowy, jeśli jakieś przedsiębiorstwa naddniestrzańskie sobie, powiedzmy, coś importowały z zagranicy albo eksportowały za tą granicę, to te towary przechodziły przez granicę mołdawsko, powiedzmy, rumuńską czy mołdawsko-ukraińską, bez żadnych obłożeń celnych. Naddniestrze cła oczywiście pobierało samo, więc te firmy naddniestrzańskie płaciły cła importowe i eksportowe, ale w samym Naddniestrzu do budżetu naddniestrzańskiego. Ta zmiana, o której mówimy, polega na tym, że od 1 stycznia muszą one płacić cło do budżetu mołdawskiego i cło to jest pobierane na granicy mołdawsko-ukraińskiej czy też mołdawsko-rumuńskiej, czyli w momencie, kiedy towar ten przekracza granice Mołdawii w takich granicach, w jakich Mołdawia jest uznawana międzynarodowo.
Co jest dodatkowym problemem, ponieważ od początków tej pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie jest już możliwy bezpośredni tranzyt towarów z Ukrainy do Naddniestrza, ponieważ Ukraińcy wysadzili most graniczny, obawiając się rosyjskich działań właśnie z terytorium Naddniestrza, gdzie stacjonują rosyjscy żołnierze.
Tak, wysadzili most kolejowy na granicy z Naddniestrzem, to się nazywa ładnie naddniestrzański odcinek mołdawsko-ukraińskiej granicy, bo pamiętajmy, że formalnie jest to cały czas granica mołdawska, ale przede wszystkim też Ukraińcy zamknęli po prostu całą granicę z Naddniestrzem. I dzięki temu Mołdawia de facto odzyskała kontrolę nad tym, jakie towary wjeżdżają, wyjeżdżają z Naddniestrza, no bo w tym momencie wszystkie towary, które tam trafiają, muszą przejeżdżać przez granicę kontrolowaną przez Mołdawię, tak? Czy to jest granica mołdawsko-ukraińska, jak wspomniałem, czy ukraińsko, czy mołdawsko-rumuńska. I to też tak naprawdę było jednym z przyczyn, czy jednym z czynników, które pozwoliły w ogóle Mołdawii podjąć taką decyzję. Jednym z wielu, bo jak wspomniałeś, wojna, a szczególnie to, że Ukraina sobie radzi z obroną swojego terytorium konsekwentnie, zmieniła sytuację Naddniestrza, z punktu widzenia Naddniestrza, na gorsze i pozbawiła Rosji mnóstwa instrumentów oddziaływania na Mołdawię. No to nie jest jedyny aspekt, bo tam jest jeszcze kwestia energetyczna, no tutaj pewnie sobie też porozmawiamy. W każdym razie Mołdawia znalazła się w sytuacji, w której może wywierać presję na Naddniestrze. To jest bezprecedensowe, bo do tej pory bardzo się tego w Kiszyniowie obawiano, bojąc się retorsji właśnie ze strony Rosji.
Teraz rozumiem, Mołdawia nie boi się retorsji ze strony Rosji, do tego jeszcze za moment wrócimy, ale co właściwie sprawiło, że właśnie w takim momencie Mołdawia postanowiła tą presję na Naddniestrze wywrzeć? Czy chodzi tu tylko o interes gospodarczy, to znaczy pozyskamy jakieś dodatkowe środki do budżetu z tych ceł, czy to jest jakiś element większej polityki Kiszyniowa wobec Naddniestrza? co tutaj Mołdawianie próbują uzyskać?
No to jest świetne pytanie. Tak naprawdę obawiam się, że to nie jest element szerszej polityki. Można by się spodziewać, że ponieważ Mołdawia jest teraz w takiej sytuacji, w której może właśnie presję na Naddniestrze wywierać, w której nie musi się obawiać odwetu ze strony Rosji, to mogłaby ona na przykład podjąć działania mające na celu reintegrację z Naddniestrzem w końcu. Natomiast wygląda na to, że nic takiego naprawdę się nie dzieje. W Kiszyniowie słychać głosy, że realnie nikt nie przygotowuje jakiegoś rozbudowanego planu reintegracji. A pamiętajmy, że taki proces reintegracji to jest skomplikowana sprawa. To wymaga mnóstwa zmian w prawie, znalezienia funduszy. No możemy sobie wyobrazić, tak wiemy, jak wyglądał proces reintegracji Niemiec chociażby. Oczywiście skala i zachowujemy wszelkie proporcje, natomiast rozumiemy skomplikowaność tego procesu. Wydaje się, że tego w Kiszyniowie nie ma. O tym dlaczego w Kiszyniów na serio się tym nie zajmuje, też możemy porozmawiać. I wydaje się, że takie działania jak teraz, czyli na przykład wprowadzenie ceł dla Naddniestrza, jest raczej takim działaniem doraźnym. To, czy Kiszyniów może to zrobić? Robi to, bo to jest korzystne politycznie. Można swoim własnym przedsiębiorstwom chociażby powiedzieć, słuchajcie, no w końcu robimy porządek z tym, na co narzekaliście, bo przecież skoro naddniestrzańskie firmy nie płaciły ceł, w każdym razie u nas, tylko płaciły je do budżetu naddniestrzańskiego, często to były niższe cła, no to gdzie tutaj równość podmiotów działających na terenie Mołdawii, tak? To, czy te firmy były bardziej konkurencyjne od was? Teraz przywracamy konkurencyjność, wszyscy gramy według tych samych zasad, to jest to, co pięknie po angielsku nazywa się o tym level playing field, czyli wyrównanym polem, na którym wszyscy mają te same szanse. I to jest pierwszy powód. Drugi powód jest prawdopodobnie taki, że Kiszyniów chce w ten sposób zyskać pewien instrument nacisku na Naddniestrze na przyszłość, bo nie zdziwiłbym się, gdyby władze w Mołdawii w pewnym momencie się tego wycofały albo postanowiły trochę złagodzić może kwestie dotyczące regulacji celnych wobec Naddniestrza w zamian za coś innego. Jest to instrument polityczny doraźny. Nie widzę w tym jakiejś szerszej strategii reintegracji.
No dobrze, w zamian za coś innego, ale nie chodzi tutaj o próbę reintegracji. Jakie są zatem potencjalne interesy Mołdawii tutaj? A druga część tego pytania to oczywiście, dlaczego ta reintegracja nie jest tematem?
Mm-hmm. To może zacznę od tego drugiego pytania, bo to myślę też ciekawi naszych słuchaczy. Znaczy, dlaczego właściwie Kiszyniów nie jest zaangażowany w proces reintegracji w sytuacji, kiedy mógłby być, tak? Kiedy nagle Rosja nie może niczego zrobić? Przede wszystkim dlatego, że pewne zasoby, nazwijmy to w ten sposób, zasoby administracyjne Kiszyniowa są ograniczone. Naprawdę liczba osób, które w rządzie mołdawskim, szeroko pojętej administracji, mogą się zajmować procesem reform, a ten jest w tym momencie wszechogarniający, bo wszystko jest zmieniane. Mołdawia ma status państwa kandydata w Unii Europejskiej. To już wymaga bardzo wiele wysiłku. Więc Mołdawia musi po prostu mierzyć siły na zamiary, musi rozkładać te dostępne zasoby, i mówię tutaj o zasobach ludzkich, intelektualnych i czasowych, według priorytetów. Zdecydowanie priorytetem są kwestie reformy sądownictwa, reformy związane z gospodarką taką szeroką, której wymaga Unia Europejska. Naddniestrze nie jest tematem kluczowym. Unia czy państwa Zachodu nie naciskają na Mołdawię w tym temacie, nie mówią, że słuchajcie, bez rozwiązania kwestii naddniestrzańskiej do Unii nie wejdziecie. Wręcz przeciwnie, jest w tym momencie prowadzona narracja, że Naddniestrze wam nie przeszkodzi w wejściu do Unii Europejskiej, nawet jeśli mielibyście wejść do tej Unii Europejskiej bez Naddniestrza, a Naddniestrze się rozwiąże później.
No właśnie, czyli to by oznaczało, że Mołdawia wejdzie do Unii Europejskiej rozdzielając się na dobre od Naddniestrza. To jest dla mnie ciekawa kwestia, bo wydawałoby się, że Unia Europejska mogłaby oczekiwać od Mołdawii, że zanim Mołdawia przystąpi do wspólnoty, uporządkuje swoje problemy terytorialne. Tymczasem z tego, co mówisz, wynika, że wcale tak nie musi być.
To jest, mam wrażenie, trochę bardziej skomplikowane, bo jest dokładnie tak, jak mówisz. Znaczy, Unia by tego chciała. Mam wrażenie, że nikt we wspólnocie na serio nie chce powtórki scenariusza cypryjskiego, bo tak się o tym często mówi. Tak? Czyli przyjmujemy państwo, które ma na swoim terytorium de facto parapaństwo, tak? Częściowo uznane państwo, jak w przypadku Cypru. Z drugiej jednak strony, Unia nie chce tworzyć sytuacji, czy partnerzy zachodni Mołdawii nie chcą tworzyć sytuacji, w której Mołdawia byłaby zakładnikiem Naddniestrza, bo wiedzą, że to jest coś. To jest narracja, którą, czy punkt widzenia, który promuje Rosja. Mówiąc, dobra, wy się tam możecie i staracie, ale przecież dobrze wiemy, że bez rozwiązania kwestii naddniestrzańskiej do Unii nie wejdziecie, a to my zadecydujemy, czy rozwiążecie sprawę naddniestrzańską, czy nie, bo to przecież my decydujemy o tym, co robi Naddniestrze. Więc ten przekaz, który teraz płynie z Unii Europejskiej, ma, jak rozumiem, za zadanie osłabiać tą narrację rosyjską, pokazać, że to nie jest wcale instrument, że okej, Naddniestrze jest problemem, chcielibyśmy, żeby on został rozwiązany do momentu waszego wejścia do Unii Europejskiej, ale jeśli się tego nie uda zrobić, z przyczyn niezależnych od was, to nie szkodzi. To was przyjmiemy, a potem się będziemy zastanawiali nad tym, jak to rozwiązać. Więc to jest ten kluczowy motyw. Inną rzeczą, która sprawia, że Kiszyniów z pewną ostrożnością podchodzi, czy małym zapałem do kwestii rozwiązania Naddniestrza, to jest jakby ogrom problemów, który się z tym wiąże na poziomie politycznym. Mamy teraz do czynienia z Mołdawii, z rządem prozachodnim, który ma pewne problemy wizerunkowe, ma około 30% poparcia, mimo że w wyborach w 2021 roku zdobył ponad 50% mandatów w parlamencie. I wyobraźmy sobie sytuację, gdyby Naddniestrze zostało włączone do Mołdawii. Troszkę kwestie gospodarcze odłóżmy na bok, ale mamy 300 tysięcy, to jest realna liczba mieszkańców Naddniestrza, ludzi, którzy pewnie głosowaliby w wyborach w Mołdawii. Oni teraz mogą głosować, bo mają paszporty, ale powiedzmy, że nie są zainteresowani w większości. Natomiast w sytuacji zjednoczenia, oczywiście głosowaliby. Czy głosowaliby na partie prozachodnie? Śmiem wątpić. Czy wszystkim tym ludziom podobałaby się w ogóle reintegracja? Śmiem wątpić. Więc to mogłoby podbić tak naprawdę popularność partii prorosyjskich i tego się również boją obecne władze w Kiszyniowie. Ale mówię, przede wszystkim mam wrażenie, że myślenie sprowadza się do tego, że to nie jest priorytet. Mamy dużo innych ważniejszych rzeczy. Ba, jeśli spojrzymy sobie na sondaże, zobaczymy, że dla mołdawskiego elektoratu to w ogóle nie jest priorytet. Kwestia naddniestrzańska to jest 10. problem w spisie wszystkich problemów, które jest istotny dla Mołdawian. I to nie jest nic dziwnego, bo tak naprawdę jakby ten temat ani ziębia nie grzeje zwykłego Mołdawianina. Naddniestrze nie jest zagrożeniem realnym z punktu widzenia Mołdawian. Naddniestrze to jest region, do którego się albo nie jeździ, albo się jedzie na zakupy. Czemu mieliby chcieć to rozwiązywać błyskawicznie, kiedy są dużo ważniejsze problemy, tak jak inflacja, korupcja, brak pracy, konieczność wyjazdu za granicę, nie wiem, niedogrzane szkoły, tak? To są problemy, których rozwiązania oczekuje się od rządu, a nie kwestii naddniestrzańskiej. I to wszystko sprawia, że nie jest to takie ważne.
Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy przy okazji tej nowej sytuacji, jeżeli chodzi o cła, które Mołdawia chce teraz pobierać od towarów importowanych do Naddniestrza, ponieważ to uderza bardzo mocno w interesy, poprawnie jeżeli się mylę, jednej firmy, jednej bardzo wielkiej, bardzo istotnej dla Naddniestrza firmy, o której zresztą kiedyś przygotowaliśmy materiał filmowy, a która stała się znana w Europie ze względu na klub piłkarski, który swego czasu święcił pewne triumfy. Chodzi o Sheriff.
Tak, zgadza się. I tutaj sytuacja jest dość ciekawa, bo jak rozumiem, między innymi o to też chodziło. To znaczy chodziło o to, żeby wprowadzeniem tych ceł wywrzeć presję na Szeryfa. Szeryfa, który de facto sprawuje władzę w Naddniestrzu, ponieważ partia polityczna, która nawet nie ma większość, ona po prostu jest w całości reprezentowana przez deputowanych tak zwanej Rady Najwyższej, czyli lokalnego parlamentu, to jest partia należąca do Szeryfa. Prezydent jest człowiekiem Szeryfa, rząd to są ludzie Szeryfa, więc są menadżerowie korporacji. To jest w ogóle...
Zasadniczo jest to firma, która ma parapaństwo.
Dokładnie tak. Więc prawdopodobnie chodziło o to, żeby wywierać na nią presję. Tutaj zresztą wrócimy do tego pytania, o które pytałeś, po co to jest robione. Otóż Mołdawia w ostatnich miesiącach próbuje dokonać pewnej zmiany w trybie prowadzenia rozmów w ogóle z Naddniestrzem. Do tej pory funkcjonował taki format 5+2 od wielu, wielu lat. To jest format, w którym ta dwójka to była Mołdawia i Naddniestrze, a ta piątka to byli partnerzy zewnętrzni, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Ukraina, Rosja i OBWE. I ten format był bardzo wygodny dla Rosji, bo ona tam była właściwie reprezentowana pod 2,5 razy, to znaczy po pierwsze Naddniestrze, po drugie Rosja, wiadomo, że grały do tej samej bramki. OBWE to też organ, w którym przecież Rosja się znajduje. No i Rosja miała w związku z tym sporą siłę w tym formacie. Natomiast teraz Kiszyniów, zresztą przy wsparciu Ukrainy, chce przejść na format 1+1, czyli Kiszyniów wychodzi z założenia, że to nie ma z kim rozmawiać z zewnątrz. To jest problem wewnętrzny i będziemy rozmawiać z Tiraspolem, z lokalnymi tam władzami i podmiotami. Nikt nam tutaj do tego do szczęścia nie jest potrzebny. Więc rozumiem, że to jest po to właśnie, żeby wywrzeć tą presję na Szeryfa. Ale tu się pojawia pewien problem i to jest problem, na który zwracają uwagę eksperci mołdawscy, w tym ludzie, którzy wcześniej brali udział w procesie negocjacji z Naddniestrzem, że to uderza w Szeryfa, bo pozbawia go, po pierwsze, zmusza go do płacenia ceł stronie mołdawskiej, a po drugie pozbawia budżet naddniestrzański tych dochodów z ceł, co jakby też przekłada się na funkcjonowanie Szeryfa, bo osłabia popularność jego partii politycznej, wiadomo o co chodzi. Ale tak naprawdę szeryf sobie jest w stanie z tym relatywnie poradzić. Dlatego, że szeryf może sobie na przykład obniżyć wewnętrznie, czy wprowadzić własne ulgi dla siebie wewnątrz Naddniestrza. Czyli z punktu widzenia strat, to nie będą jakieś straty. Okej, budżet straci, ale szeryf niekoniecznie. Natomiast kto straci? No stracą niezależne od szeryfa małe relatywnie firmy, a takie w Naddniestrzu są. Jest generalnie grupa, no oczywiście nie ma wpływu na politykę tego parapaństwa, no ale jest grupa przedsiębiorców, firm, które próbują funkcjonować niezależnie od szeryfa, które wcale nie są szczęśliwe z tego, że szeryf tam rządzi i dominuje w gospodarce, no ale to oni właśnie stracą najwięcej, bo niewykluczone, że oni będą zmuszeni do płacenia podwójnych ceł, to znaczy zarówno państwu mołdawskiemu, jak i budżetowi naddniestrzańskiemu. Więc są tacy, którzy uważają, że w Mołdawii, że ta decyzja może nie była w najlepszy sposób przemyślana, albo w ogóle najlepszy sposób zakomunikowana, czy skonstruowana, no ale jest taki wątek, pojawia się.
To przejdźmy jeszcze do wątku ukraińskiego, który gdzieś tu się pojawił przy okazji formatu 5+2. Kijów nie tylko zburzył most na granicy z Naddniestrzem, ale co najmniej od czasu tej pełnoskalowej inwazji przyjął nieco inną politykę wobec Naddniestrza i wobec Mołdawii, regularnie proponując Kiszyniowowi, by załatwić kwestię Naddniestrza ostatecznie, jeżeli trzeba, to siłowo. Ukraina może w tym partycypować. Można by, jak rozumiem, usunąć stamtąd te pozostające tam wciąż rosyjskie jednostki i w ten sposób podporządkować Naddniestrze Mołdawii. Problem wydawałby się załatwiony raz i na dobrze.
Tak, polityka Ukrainy wobec Naddniestrza zmieniła się, powiedziałbym, że niedrobnie, ona się zmieniła radykalnie. To bardzo ciekawy temat. Okazuje się, że przez lata, do 2014 na pewno, ale i później, ta pozycja Ukrainy wobec Naddniestrza była, mówiąc delikatnie, ambiwalentna. To nie było tak, że Naddniestrze było od początku uważane przez Ukraińców za jakiś fort postrosyjski, niebezpieczny region, który może przynieść destabilizację także Ukrainie. Nie. To zwłaszcza przez władze lokalne w Odessie, ale i przez niektórych polityków w Kijowie było postrzegane jako pewna szansa wręcz. To znaczy przede wszystkim szansa do robienia nie do końca legalnych interesów. Pamiętajmy, że Naddniestrze, że bardzo blisko portu w Odessie, co pozwalało na konstruowanie bardzo ciekawych i bardzo dochodowych modeli, nawet nie przemytniczych stricte, bo to często były modele quasi przemytnicze, dlatego że mówimy o regionie o nieuregulowanym statusie prawnym. Tak? Nie, także Ukraina nie była jakimś szczególnym wrogiem Naddniestrza bardzo długo. W 2014 roku to się zaczęło zmieniać, no bo wiadomo, rozpoczęła się wojna rosyjsko-ukraińska, ta pierwsza, czy ta, która teraz jest de facto kontynuowana. I wówczas te stosunki się zaostrzyły, ale też nie radykalnie. Dopiero od lutego 2022 Ukraina już uznała, że dobrze, koniec, enough is enough, to trzeba rozwiązać, to jest zagrożeniem. Zamknięto tą granicę, o czym była mowa wcześniej. Zaczęto mówić wprost, że kwestia Naddniestrza należy rozwiązać, być może także siłą, jeśli nie będzie innego sposobu na to. I należy zrobić wszystko, żeby ten region jednak przywrócić w pole prawne Mołdawii, żeby Mołdawia przejęła nad nim kontrolę po to, żeby nie zagrażało ono już dalej Ukrainie. I oczywiście elementem tego jest wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Naddniestrza. I tutaj w ostatnim czasie zresztą obserwujemy pewną intensyfikację, mam wrażenie, nawet działań ukraińskich. To też są wydarzenia sprzed dosłownie kilku dni. Po pierwsze, chyba 5 dni temu, może 6, no tydzień temu mniej więcej, pojawiła się informacja o tym, że Ukraina wystosowała wezwanie, właśnie SBU ukraińskie wystosowało, czyli Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, wezwanie wobec Witalija Ignatiewa, który jest tak zwanym ministrem spraw zagranicznych Naddniestrza. I on ma się stawić w winnicy przed oblicze SBU po to, żeby złożyć wyjaśnienia, ponieważ podejrzewany jest o działanie na szkodę integralności terytorialnej Ukrainy ze względu na kooperację z państwem agresorem.
A Ukraina może wezwać tak zwanego ministra spraw zagranicznych Naddniestrza przed oblicze swojej służby bezpieczeństwa, bo?
Bo jest ich obywatelem. I to jest... To nie jest żadne zaskoczenie, dlatego że bardzo wielu urzędników mołdawskich, przepraszam, naddniestrzańskich posiada ukraińskie paszporty. To jest wręcz pewna tradycja. Ukraiński paszport dla naddniestrzańskich urzędników wysokich był rzeczą, którą oni tradycyjnie posiadali, bo nie wszyscy mieli mołdawski, zresztą mołdawski był jednak trochę niepolityczny. No, głupio było mieć paszport państwa, które jest otwarcie wrogie wobec Naddniestrza, no bo przecież na jego terytorium się znajdujemy, tego raczej. Ale Ukraina? To co innego, tak? To nie jest nic dziwnego, że Naddniestrzanie mają wiele paszportów. Posiadanie ukraińskiego paszportu otwierało dostęp chociażby do lotniska w Odessie, pozwalało na podróżowanie de facto po świecie. Więc to jest jedna z takich decyzji. Drugą ciekawą informacją, która się pojawiła w ostatnich dniach, jest doniesienie o rzekomym, i tu mówię rzekomym, dlatego że to płynie na razie ze strony naddniestrzańskich służb, więc trudno jednoznacznie ocenić wiarygodność tej informacji. O rzekomym zatrzymaniu dwóch obywateli Naddniestrza, oczywiście tu znowu obywateli w cudzysłowie, na granicy naddniestrzańsko-ukraińskiej i przewiezieniu ich gdzieś w głąb terytorium Ukrainy. Kto to jest? Czy tak się stało rzeczywiście? No być może, być niewykluczone, że Ukraina zaczęła podchodzić bardziej asertywnie do kwestii zagrożenia płynącego ze strony Naddniestrza. Także tego typu rzeczy się dzieją, rzeczywiście.
No natomiast Kiszyniów nie reaguje jakoś przesadnie entuzjastycznie na te wezwania i propozycje płynące z Kijowa dotyczące załatwienia sprawy Naddniestrza, w tym załatwienia tej sprawy siłowo.
A to mówiąc łagodnie, nie, Kiszyniów jest bardzo głęboko niezainteresowany rozwiązaniem tej sprawy siłowo. I to nie wynika z tego, że Kiszyniów, jak wspomnieliśmy wcześniej, ogólnie jest taki dość ostrożny. Po prostu Kiszyniów obawia się całego szeregu różnych reperkusji, które mogłyby z tym mieć związek, począwszy od kwestii nawet humanitarnych stricte. Znaczy to jest jakby osobny wątek, to też możemy zresztą o tym wspomnieć, bo nie wspomnieliśmy o perspektywie dla gospodarki naddniestrzańskiej związanej z odcięciem gazu przez Ukrainę, rosyjskiego gazu dla Naddniestrza. Kiszyniów boi się, że w razie gdyby doszło do ataku na Naddniestrze ze strony Ukrainy, jakiejś eskalacji napięć, mielibyśmy do czynienia z falą uchodźców z Naddniestrza. I tak by prawdopodobnie było. No nie uciekaliby oni na Ukrainę, uciekaliby oni do Mołdawii właściwej i dalej być może gdzieś na zachód, ale przede wszystkim uciekaliby na Ukrainę. Do Mołdawii oczywiście. Można by się spodziewać dziesiątek tysięcy takich osób. I to nie jest przesada, dlatego że Naddniestrzanie już w 2014, nawet w 2022, kiedy zaczęła się wojna, no to jest ich pierwszy odruch, kiedy wiedzą, że coś się może zacząć dziać, to się pakują. Znam Naddniestrzan, którzy mają takie walizki przygotowane cały czas przy łóżku i wyjeżdżają do Mołdawii, nawet mają umówionych znajomych tam, gdzie mogą nocować. To byłby szok dla mołdawskiego budżetu, no bo wymagałby poniesienia kosztów. Ogromnym szokiem było przyjęcie 100 tysięcy ukraińskich uchodźców w pierwszych miesiącach wojny. Pamiętajmy, że to jest małe państwo, 2,5 miliona mieszkańców, relatywnie ubogie państwo z ograniczonymi zdolnościami budżetowymi. To byłby szok, to byłoby ciężkie. Z drugiej strony, ponieważ bazy wojskowe w Naddniestrzu, i to zarówno rosyjskie, jak i naddniestrzańskie, umieszczone są na terenie zurbanizowanym, w ogóle Naddniestrze jest wysoce zurbanizowanym terenem, no to takie walki mogłyby doprowadzić do strat wśród ludności cywilnej. Nie wyglądałoby to dobrze, a sami Mołdawianie by tego nie chcieli. Konflikt naddniestrzański, chociaż jest ogromnym problemem dla Mołdawii, jest o tyle szczęśliwy, że rzeczywiście od zakończenia wojny naddniestrzańskiej w 1992 roku właściwie nie pociągnął za sobą żadnych ofiar. Tam doszło do jednej, z czego, jeśli dobrze pamiętam, chyba 5-6 lat temu strzelaniny, ale to był przypadek, kiedy pijany kierowca wjechał dosłownie w checkpoint rosyjski no i został ostrzelany, ale nawet wtedy Mołdawianie jakoś szczególnie mocno nie zareagowali, bo sytuacja była faktycznie dość specyficzna. I Mołdawianie nie chcieliby, żeby to było kontynuowane. Żeby takie sytuacje miały miejsce, tak? Także to jest drugi powód i stąd właśnie te obawy. Poza tym mnóstwo innych rzeczy, no Kiszyniów boi się też ewentualnego odwetu rosyjskiego i o tym się też mówi. To znaczy, oczywiście Rosja jest daleko, rosyjscy żołnierze nie wejdą do Mołdawii.
Czym innym jest fakt, że Mołdawia uniezależniła się gazowo od Rosji i może w tej chwili stosować presję wobec Mołdawii, bo nie obawia się, wobec Naddniestrza oczywiście, bo nie obawia się tego rosyjskiego szantażu, ale jednak czym innym jest ryzykowanie otwartego konfliktu zbrojnego w sytuacji tak ogromnej dysproporcji
absolutnie,
sił.
Absolutnie. Kiszyniów realnie boi się, że w takiej sytuacji rosyjskie rakiety mogłyby zacząć spadać już celowo na terytorium Mołdawii, na jakieś cele wojskowe czy infrastrukturę energetyczną. No, rzeczywiście to byłoby możliwe, a ponieważ Mołdawia ciągle nie ma sprawnego systemu obrony przeciwlotniczej, mimo że to się zmienia, ostatnio pojawił się radar, nowoczesny francuski radar na terenie Mołdawii, no, ale ciągle bez rakiet przeciwlotniczych czy przeciwpowietrznych, to byłoby to realne zagrożenie. Więc ten temat jest naprawdę kompletnie niedyskutowany. Mołdawia za każdym razem podkreśla, że tylko rozwiązanie pokojowe naddniestrzańskiego problemu wchodzi w grę.
Ale jak już rozmawialiśmy, na pokojową reintegrację Mołdawia na razie nie liczy, albo przynajmniej się do niej nie spieszy. Siłowego rozwiązania z wielu powodów nie chce. W związku z tym mam finalne i bardzo istotne pytanie, co czeka nas w przyszłości w relacjach Mołdawia-Naddniestrze w kontekście no, tej zmienionej sytuacji po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Mam wrażenie, że będziemy mieli do czynienia z takim swoistym tańcem, znaczy tańcem, gdzie to jednak Mołdawia będzie tym partnerem prowadzącym, co jest już pewną naprawdę poważną zmianą. będziemy mieli zacieśnianie relacji, no, jeśli możemy tak to ująć, mołdawsko-naddniestrzańskich, w tym sensie, że Naddniestrze będzie zmuszone do pewnych ustępstw i do pewnego zaakceptowania pewnego chociażby porządku prawnego narzucanego przez Mołdawię, czy to w zakresie opłat celnych, czy jakichś podatkowych kwestii, czy w zakresie kontroli chociażby, bo tam nie chodzi tylko o cła, na przykład w sierpniu wprowadzono też opłaty dotyczące kwestii ekologicznych, na przykład środowiskowych, których wcześniej też naddniestrzańskie firmy nie ponosiły. Także tego typu rzeczy będą powolutku wprowadzane. Natomiast nie sądzę, żeby miało to zmierzać, tak jak mówię, do realnej reintegracji. Myślę zresztą, że Kiszyniów tak trochę do tego też podchodzi, że dobrze, malutkimi krokami spokojnie będziemy próbowali zwiększać nasz wpływ na sytuację w Naddniestrzu, wmontowywać ten region w nasz porządek prawny i gospodarczy, a potem się zobaczy, co z tym wszystkim się stanie. I myślę, że tutaj też elementem tego wszystkiego będą rozmowy które są prowadzone jak najbardziej, rozmowy z szeryfem jako tym aktorem, który rzeczywiście podejmuje decyzję w Naddniestrzu. Który to aktor jest w ogóle dużo wygodniejszym aktorem dla Kiszyniowa, bo z Rosją się jednak ciężko dyskutuje i Rosja jest na kompletnie innej pozycji. Natomiast szeryf nie jest aktorem, który jest Rosji podporządkowany. Oczywiście Naddniestrze jest kontrolowane przez Rosję na takim poziomie, nie wiem, sektora bezpieczeństwa, ministerstwo, tak zwane Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa, czyli KGB naddniestrzańskie, czy MGB naddniestrzańskie. To oczywiście jest pewna ekspozytura rosyjskich służb. Te wojska naddniestrzańskie są również kontrolowane w dużej mierze przez Rosję, ale jeśli chodzi o pozostałą część rządu, czy samego szeryfa, to jest podmiot... mimo wszelkich wątpliwości natury prawnej, czy etyczno-moralnej, gospodarczej, myślący przede wszystkim w kategoriach biznesowych, a z takim się można dogadywać i z takim się można porozumiewać. Tutaj bardzo ważną rzeczą, która niedługo będzie decydowała o kształcie relacji dwustronnych, jest właśnie kwestia gazu, o czym wspomniałem wcześniej. Pamiętajmy, że gaz w tym momencie, który konsumuje Naddniestrze, jest dostarczany w 100% od Rosji. W ogóle to jest element tego właśnie uniezależniania się Mołdawii od rosyjskiego gazu. To znaczy Mołdawia prawobrzeżna konsumuje gaz, który sobie kupuje na rynkach europejskich i nie zużywa w ogóle gazu rosyjskiego. Natomiast gaz, który jest dostarczany na mocy umowy mołdawsko-rosyjskiej do Mołdawii, trafia do Naddniestrza w całości. Czyli to generalnie Naddniestrze jest uzależnione w tym momencie od gazu rosyjskiego, nie Mołdawia. A Ukraina zapowiada, że wraz z końcem 2024 roku wygaśnie umowa tranzytowa na gaz rosyjski i ten gaz już dalej z Rosji via Ukraina, między innymi do Mołdawii, dostarczane nie będzie. Co wtedy z Naddniestrzem? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że ten gaz jest filarem gospodarki naddniestrzańskiej. Bez tego gazu, który jest dla Naddniestrza darmowy, dodajmy, firmy naddniestrzańskie, no po pierwsze bez gazu w ogóle nie mogą działać, ale bez darmowego gazu nie mogą utrzymać swojej konkurencyjności. Więc pytanie, czy Naddniestrze zacznie kupować gaz od Mołdawii właściwej, może to robić, no ale wtedy straci konkurencyjność. Nie będzie kupowało gazu w ogóle i wtedy dojdzie tam do niewyobrażalnego kryzysu humanitarnego, gospodarczego. Zobaczymy. Są takie głosy w Kiszyniowie, które mówią, że sprawa jest dyskutowana, ba, są takie, które nawet twierdzą, że już jest załatwiona i że w jakiś sposób jest to dogadane między Kijowem, Tyraspolem a Kiszyniowem. Być może. Ważne w tym wszystkim jest to, żeby z tej układanki rzeczywiście wyrzucać Rosję. Jeżeli Tyraspol będzie takim quasi-aktorem, który będzie podejmował decyzję o sobie w miarę możliwości pod presją i w dyskusji z Kiszyniowem plus Kijowem, być może z aktorami zachodnimi, to dobrze wróży dla Mołdawii procesu reintegracji.
Tłumaczył Kamil Całus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzięki za tą rozmowę.
Dzięki serdecznie.
Państwu polecam jeszcze korzystanie z naszej strony internetowej, a także oglądanie filmów, które pojawiają się na kanale YouTube'owym Ośrodka Studiów Wschodnich i wreszcie sprawdzenie, co dzieje się na naszym koncie na Instagramie. Andrzej Kochut, do usłyszenia.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.